Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz wystąpień w imieniu klubów. W tej chwili chciałbym Państwa radnych zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby w sprawie przedstawionych projektów zabrać głos we własnym imieniu. Innymi słowy, otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionych projektów? Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, pierwsze pytanie, później być może się inne także pojawią. Chciałbym zapytać Pana Prezydenta o planowany dochód z prywatyzacji MPGM-u. Pomysł prywatyzacji MPGM-u, mam wrażenie, pierwszy raz pojawił się, czy został publicznie podniesiony zaledwie tydzień temu. Nie było, mam przemożne wrażenie, jakiejś takiej dyskusji, pogłębionej dyskusji i refleksji na temat tego, czy jest to właściwy ruch i ewentualnie w jaki sposób ta prywatyzacja powinna przebiegać. Bez jakichkolwiek przygotowań, dyskusji, w moim przekonaniu zakładanie, że w najbliższym roku budżetowym uda nam się sprywatyzować sam MPGM, no jest nierozważne, powiedziałbym. No i chciałbym zapytać Pana Prezydenta, czy rzeczywiście przewidywanie wpływu z prywatyzacji MPGM-u już na rok 2010 jest zabiegiem no, dobrym i mądrym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, ja tak zastanawiam się nad różnymi sposobami zwiększania dochodu i nie całkowicie nie negowałbym tego projektu związanego z podwyżkami cen biletów MPK. To znaczy ja bym proponował, żeby podwyższyć ceny biletów MPK, a wszystkim poznaniakom dać bonifikatę związaną z podwyżką tych biletów, tak by ta podwyżka dotknęła tylko i wyłącznie tych, którzy nie mieszkają w Poznaniu, ewentualnie nie mają z nami podpisanego porozumienia komunikacyjnego. W ogóle idąc dalej, wydaje mi się, że moglibyśmy w ogóle powiększyć koszty funkcjonowania w naszym mieście tym osobom, które nie mieszkają w Poznaniu, ale z drugiej strony na przykład możemy wybudować mały 25-metrowy domek z malutkim ogrodem i każdego, kto chce się tam zameldować, meldować, tak by płacił PIT-y w Poznaniu. W związku z tym myślę, że przybyło nam trochę by mieszkańców i PIT-ów. Także chciałbym, żeby Pan Prezydent rozważył taką możliwość, ponieważ każdy sposób zdobywania pieniędzy dla miasta w tak trudnej sytuacji jest, myślę, godny rozważenia. A dzisiaj niestety jest tak, że mieszkańcy wyprowadzają się z Poznania, po czym domagają się od miasta, w którym nie mieszkają, płacą podatki gdzie indziej, takich samych usług, jak mieli mieszkając i płacąc podatki. Także myślę, że powinniśmy jednak to zróżnicować i nad tym się zastanowić. Uważam, że Poznania, który płaci podatki w Poznaniu, powinien być bardziej honorowany w mieście niż ktoś, kto tu podatków nie płaci.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon, pan prezydent Ryszard Grobelny, a proszę w międzyczasie spróbować rozwiązać problem pana radnego Szynkowskiego, który się nie może zgłosić do głosu. Pan prezydent, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, we swoim wstępnym słowie do budżetu, ale także do pewnej filozofii funkcjonowania miasta, ja zwróciłem uwagę z pełnym przekonaniem na trzy elementy. Dwa bardzo silnie odnoszące się do nowych trendów rozwojowych, społecznych, kapitale ludzkim i kapitale społecznym. Jednym tradycyjnym, chcę jeszcze raz podkreślić, wcale nie mniej ważnym, związanym z infrastrukturą. To wywołało pewne refleksje dzisiaj, szczególnie w klubie SLD, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt, tak naprawdę, który według mnie różnicuje te podejścia. Oczywiście kwestia wykluczenia społecznego jest kwestią współcześnie istotną, ale tak naprawdę podstawowym obowiązkiem jest nie tyle mierzyć jakość życia osób wykluczonych społecznie. I nie to powinno być miernikiem. Ale ja jednak twierdzę, że miernikiem głównym jest wielkość tej grupy. Nie dopuścić do tego, żeby ta grupa była liczna. Tak, to jest pierwsze działanie. Drugim działaniem jest dopiero poprawa jakości życia wewnątrz tej grupy. Przede wszystkim powinniśmy zabiegać o to, żeby ta grupa była jak najmniejsza. Ja muszę powiedzieć, że pod tym względem Poznań może być zadowolony. Ta grupa w porównaniu z innymi miastami polskimi jest zdecydowanie mniejsza. Ale z tego powodu bardziej zgadzam się z tezą, którą postawił klub PiS-u, że kwestie inwestycyjne powinny być nastawione na to, żeby poznaniacy sami mogli zarabiać. Bo takie podejście daje szansę na to, że osób wykluczonych społecznie będzie mniej. Dlatego myślę jednak, że nie powinniśmy w debacie o kapitale społecznym, choć oczywiście przyczyny tego, dlaczego Poznań ma wyższy kapitał społeczny niż inne miasta w Polsce, mogą być bardzo różne. Ja nie pokusiłbym się tutaj o diagnozę, nie czuję się specjalistą w tym zakresie. Myślę, że pan profesor Szczuciński może mieć tutaj zdecydowanie większą wiedzę niż ja. Natomiast jednak zwracam uwagę, że w moim przekonaniu na dzisiejszym etapie rozwoju Poznania, gdzie grupa osób wykluczonych społecznie jest stosunkowo mała, podstawowym naszym obowiązkiem jest po pierwsze nie dopuścić do tego, żeby ona się powiększyła, a po drugie starać się ją zmniejszyć. No proszę Państwa, pojawiło się w tej debacie także kilka pytań. Naturalnie porównujących Poznań i Wrocław w paru miejscach, bo miasta są jakby podobne, choć jak Państwo wiecie, ja wolę porównywanie Poznania z Krakowem, czyli jakby kolejnym miastem na poziomie rozwoju po Poznaniu. Natomiast Kraków nie opublikował założeń do budżetu czy danych dotyczących budżetu, więc porównać w sposób naturalny nie można. Chciałbym jednak Państwu zwrócić uwagę w tym porównaniu, jak wygląda koniec roku, jeśli chodzi o poziom zadłużenia w mieście Poznaniu we Wrocławiu. Wrocław ma 1,8 miliarda ponad długu. Poznań 950 milionów. Poznański dług jest dwukrotnie niższy niż wrocławski. Z tego wynika przyszłoroczny deficyt mniejszy, a nie większy. Z prostego powodu. Wrocław nie może mieć większego deficytu. Nie wiadomo, czy chce, czy nie chce. Po prostu nie może. Bo pozwolił sobie na nieprawdopodobny deficyt w ostatnich dwóch latach. To jest kwestia istotnego wyboru. Niewątpliwie Poznań wkracza w fazę inwestowania, chociaż tę fazę chcielibyśmy mieć jeszcze poważniejszą. Pojawia się zatem element, w jakich kierunkach, te pytania dzisiaj padły, mogą być dalsze nasze prace. Czy we wzrost dochodów, on jest w sposób naturalny, bardzo ograniczony. Nie mamy wielu możliwości, które od nas zależą, które pozwalają nam zwiększać dochody. Państwo zresztą wiecie, że ja jestem zwolennikiem zwiększania dochodów. Te możliwości, które potrafię wskazać w budżecie, pod rozwagę publiczną zostały one już poddane. Na przykład takie jak opłaty za zrzut wód deszczowych do kanalizacji deszczowej. A więc pod tym względem pora manewru nie są istotne. Oczywiście istnieją, chociażby w taryfach komunikacji publicznej, ale niewątpliwie nie ma tutaj dużego pola manewru. Skądinąd uważam, że należy wykorzystać każde, nawet jeśli ono jest małe. W działaniach formalnych, o co pytał klub SLD, można to zrobić. Myśmy to bardzo poważnie w tym roku w budżecie rozważali. Natomiast ponieważ nasz poziom zadłużenia jest i tak przekraczający tak naprawdę wskaźniki formalne i jest dostosowany do możliwości rzeczywistej obsługi. My Czyli zwiększenie tego wskaźnika formalnego nie pozwoliłoby nam zaciągnąć większego długu. Zmniejszyłoby nam wskaźnik zadłużenia. Prawdopodobnie mielibyśmy nie 59,9, tylko 57. Ale długu mielibyśmy tyle samo, nie moglibyśmy wziąć nowego. Tak? Bo nie bylibyśmy go w stanie spłacić do 2014 roku, kiedy te wskaźniki się praktycznie muszą zrównać. W związku z tym zrezygnowaliśmy z tego zabiegu, choć on jest oczywiście możliwy do rozważenia, gdyby z jakichś powodów był konieczny. Natomiast nie dawał nam w tym momencie budżetowym żadnego efektu. Czy można podjąć debatę publiczną o zmianach udziału w podatkach? Proszę Państwa, powiem tak. Najbardziej jestem przerażony tym, że posłowie w ogóle nie wiedzą, że taki skutek jest decyzji, które podnieśli. Jeszcze dzisiaj nie wiedzą w wielu przypadkach. Mimo, że o tym się mówi co najmniej od 2 lat. A jest grupa posłów, która dzisiaj jest zaskoczona, że takie skutki są widoczne. Prawdopodobnie dlatego, że te skutki były zniwelowane przez prognozy rozwoju gospodarczego. W związku z tym PIT i tak rósł, choć rósł wolniej niż powinien rosnąć, gdyby nie wprowadzono ulg podatkowych. Ale ponieważ nagle PIT zaczął spadać, to wszyscy to dopiero zauważyli w tym momencie. To było wiadomo od ponad 2 lat, że samorządy stracą znaczną część możliwości finansowych. Ale powiem, że w tej chwili, tu się z panem Szczucińskim muszę zgodzić, nie ma woli politycznej istotnego protestu. Dzisiaj zresztą, bo po pierwsze, trudno sobie wyobrazić, że rząd zwiększy obciążenia podatkowe mieszkańców w Polsce. Ten rząd deklaruje wszakże inną politykę, w związku z tym raczej nie należy się spodziewać, że wróci do poprzednich stawek PIT-u, chyba że z jakichś powodów gospodarczych rząd będzie zmuszony, ale na pewno woli politycznej takiej nie ma. Trudno sobie dzisiaj również wyobrazić, że rząd zrekompensuje samorządom ubytki kosztem budżetu państwa, bo przy zaplanowanym deficycie budżetu państwa jest to praktycznie niemożliwe. Zresztą mogłoby nas wpędzić w ten mityczny 55% próg ostrożnościowy, co byłoby również dla samorządu wcale nie dobrym rozwiązaniem, tylko złym. W związku z tym w krótkiej perspektywie dobrego rozwiązania nie ma. A na dodatek wśród miast nie ma woli politycznej wspólnego działania i protestowania w stosunku do tego rządu. W wielu miastach przedstawiciele tego rządu są także rządzącymi w tych miastach. W związku z tym trudno tutaj znaleźć tak naprawdę chęć do jednolitego działania. Teraz publicznie o tym trzeba mówić. W tej chwili strona samorządowa Komisji Wspólnej zażądała od rządu weryfikacji Narodowego Planu Rozwoju i sprawdzenia, czy założenia Narodowego Planu Rozwoju są prawdziwe w świetle mniejszych możliwości finansowych gmin. Czy w związku z tym Narodowy Plan Rozwoju w ogóle jest możliwy do zrealizowania, jeśli gminy nie wykonają swoich zadań inwestycyjnych założonych w tym Narodowym Planie Rozwoju. Moje przeczucie jest takie, że Narodowy Plan Rozwoju nie będzie możliwy do realizacji. Ale to tak naprawdę trzeba dopiero policzyć. A więc te działania niestety mamy bardzo ograniczone. Czy można poszukiwać oszczędności w wydatkach bieżących? Można. Nigdy nie odpowiem, że nie można. Zawsze jest pewna grupa wydatków bieżących, które warto zweryfikować. Natomiast zwróćmy uwagę jednak na jedną rzecz, że Poznań w wydatkach bieżących w poszczególnych dziedzinach ma jedne z najniższych wydatków, jakie w ogóle są w Polsce. Z jednym wyjątkiem. Zarówno w oświacie, a więc w dużych dziedzinach, mamy niższe. W kulturze dzisiaj to było mówione, może nie niższe, ale na pewno nie jakoś bardzo znacząco wyższe niż w innych dziedzinach. Zresztą kultura akurat nie jest największą dziedziną budżetową. W administracji mamy znacząco niższe wydatki niż w pozostałych miastach. Są natomiast dziedziny, gdzie mamy relatywnie wyższe. Są to tak naprawdę 2 dziedziny. Pierwsza to jest pomoc społeczna, czy generalnie opieka społeczna. Tam mamy wydatki wyższe niż w innych miastach. Głównie dlatego, że niestety w Polsce jest tak, że im bogatsze miasto, tym więcej wydaje na opiekę społeczną. Czyli opieka społeczna nie jest odpowiedzią na potrzeby, tylko wskazuje na możliwości. Ale mimo wszystko trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj, chociażby w kontekście tego, co mówił SLD, na ograniczenie transferów w zakresie pomocy społecznej. I drugą dziedziną, gdzie mamy relatywnie wyższe wydatki, to jest transport publiczny. My mamy wyższe wydatki na utrzymanie transportu publicznego niż w innych miastach. Dlatego między innymi przy konstrukcji tego budżetu założyliśmy stopniowe ograniczanie wydatków na transport publiczny. I taka oszczędność jest wpisana w program budżetowy. Więc tu będziemy próbowali ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu, które mogą z tego wyniknąć, ale będziemy próbowali oszczędzić na tych wydatkach. Pozostałe oczywiście są rzeczy drobne, które należy weryfikować, natomiast one na pewno nie zmienią struktury budżetu. W komunikacji publicznej to pewnie będzie istotna zmiana struktury. Jeśli chodzi o pewne pytania dotyczące prywatyzacji. Proszę Państwa, jeśli chodzi o prywatyzację PGM-u, tak naprawdę miasto Poznań od wielu lat miało strategię, że MPGM docelowo należy sprywatyzować. Była kwestia momentu. Bardzo trudno było MPGM prywatyzować wtedy, kiedy nie miał kontraktu. Tak? Bo wtedy tak naprawdę jego wartość była zaniżona. Dzisiaj, kiedy MPGM posiada kontrakt na najbliższe lata, jest to właściwy moment, żeby to rozważyć. I naszym zdaniem im szybciej, tym lepiej. W związku z tym ta debata nas czeka naszym zdaniem w tym roku i powinniśmy spróbować pod koniec roku zrealizować to zadanie. Trochę podobnie z MPK, to znaczy na pewno nie jest tak, że 15-letni kontrakt przeszkadza w prywatyzacji, wprost przeciwnie. On jej pomaga, ponieważ dla potencjalnych nabywców stabilizuje sytuację i podnosi wartość firmy. Ale tutaj nie jest celem, jak już to dzisiaj powiedziałem, maksymalizacja dochodu, tylko budowanie rynku. I rzeczywiście ta debata na temat, jak budować rynek przewozów komunikacją autobusową, zarówno w krótszej perspektywie, znaczy tych 15 lat, jak i w dłuższej perspektywie wykraczającej poza okres 15 lat, i to nie tylko w Poznaniu, ale w aglomeracji poznańskiej, to oczywiście jest element debaty o tej prywatyzacji. Ja dzisiaj gotowych recept nie mam, więc ta debata będzie musiała się odbyć. Proszę Państwa, chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że w Poznaniu bardzo duża grupa inwestycji jest w ogóle realizowana poza budżetem. Poznań od wielu lat wydaje najwięcej na infrastrukturę techniczną spośród miast Polski. Jest taki ranking przygotowywany przez wspólnotę, w którym od 3 lat jesteśmy albo na pierwszym, raz byliśmy na drugim miejscu w Polsce, jeśli chodzi o infrastrukturę. Ale część wydatków infrastruktury my robimy poza budżetem. Największe wydatki infrastrukturalne poza budżetem to jest prawie cała kanalizacja, wodociągi, część kanalizacji deszczowej. Poza budżetem są w tej chwili część wydatków komunikacji publicznej, inwestycyjnych. Zakup taboru, zajezdnia. One są poza naszym budżetem, ale są realizowane przez struktury miejskie. Niezupełnie poza budżetem jest Biblioteka Raczyńskich i Ostrów Tumski, ale w pewnym sensie tak, ponieważ w tej chwili dotacje z Unii Europejskiej na te zadania już nie dostaje miasto Poznań, tylko instytucja kultury, Biblioteka Raczyńskich i Centrum na Ostrowie Tumskim. W związku z tym ta część unijna nie wpływa do naszego budżetu, tylko bezpośrednio do ich budżetu. My natomiast oczywiście musimy dofinansować to przedsięwzięcie środkami własnymi, no bo biblioteka ani muzeum nie generuje środków własnych, w związku z tym musi je posiadać z budżetu miasta. Ale w tym momencie, tak jak jeszcze rok temu, całe zadanie było w naszym budżecie, i unijne, i własne. W tej chwili tylko część własna jest w naszym budżecie, a część unijna ominęła nasze dochody. Stąd akurat ta zmiana. Jeśli chodzi o spadek wydatków bieżących w 2011 roku, on jest tylko i wyłącznie księgowy. Wynika z tego, że ujęliśmy po stronie dochodów i wydatków środki z ISP-y na 2010 rok jeszcze. To jest ostatni taki transfer i tego już nie będzie w 2011 roku. To jest podstawowa kwestia. I druga kwestia, w 2010 roku jest ujęta jedna pozycja w rezerwach spornych odszkodowań za drogi, gdzie toczymy proces co do wysokości tego odszkodowania. Na pewno je wypłacimy, tylko nie wiemy w jakiej wysokości. Dlatego założyliśmy rezerwę w maksymalnej wysokości na to odszkodowanie. Jeśli oczywiście proces uda nam się wygrać, na co liczymy, wypłacimy mniejsze odszkodowanie. To jest jednorazowe tylko w 2010 roku. Proszę Państwa, ja z zadowoleniem przyjmuję to, że Państwo zwracaliście we wszystkich wystąpieniach uwagę na to, że Poznań stawia na rozwój. Chociaż musimy zacząć sobie zadawać pytanie, jakiego typu to jest rozwój. I na to chciałem zwrócić uwagę w dzisiejszym swoim wystąpieniu, że już nie mówimy tylko o rozwoju, ale zaczynamy także mówić o jego pewnej określonej charakterystyce. Cóż, powiem, to, że żyjemy na kredyt, to jest prawda. Nie bierzemy tego kredytu tylko na projekty unijne. To niestety też jest prawda. Pytanie, czy z paru innych projektów, które nie są unijne, powinniśmy zrezygnować. To jest kwestia debaty. Ja starałem się to dzisiaj powiedzieć. Dla mnie głównym konkurencyjnym projektem jest projekt specjalnej strefy ekonomicznej. On co prawda nie jest unijny, ale pozwala w tej filozofii, o której mówił pan radny Foligowski, mówić o tym, że wygenerujemy dodatkowe dochody przyszłe dla mieszkańców. Przyszłe także poza prognozą 2014 roku, ale jednak pozostające w mieście Poznaniu, więc to byłoby bardzo istotnym elementem. Proszę Państwa, myślę, że choć wydaje się, że pole manewru w tym budżecie nie jest duże, bo siłą rzeczy wiele zadań jest takich, o których mówiliśmy już wcześniej, tych, które się pojawiają w budżecie jest niewiele, nowych, o których wcześniej nie dyskutowaliśmy, to jednak stosując pewne założenia strategiczne, jakieś pole do przesunięć jest, tylko powinniśmy sobie jasno odpowiedzieć, zgodnie z jaką strategią. Ja tutaj nawiążę do oczywiście społecznie najbardziej nośnego problemu taryf. Proszę Państwa, strategię powinniśmy określić. Nawet jeśli ta strategia miałaby być skrajnie różna, wzrostów, spadków, to my powinniśmy mówić jasnym językiem, co robimy w ramach strategii w poszczególnych dziedzinach. Jeżeli rezygnujemy z jakiegoś fragmentu z tej strategii ze względu na jakieś okoliczności zewnętrzne, to mówić mieszkańcom dlaczego. To jest wtedy debata zrozumiała publicznie. My tej debaty w ogóle na sesjach prowadzimy zdecydowanie zbyt mało. Zdecydowanie zbyt mało. Ja dlatego postulowałem do Państwa już 2 lata temu, żeby określić wieloletnią taryfę, nie roczną, tylko 4-5-letnią. Z niej zawsze można zrezygnować, ale tak naprawdę wtedy wiemy, jaka będzie sytuacja, bo w tych debatach posługujemy się i prawdziwymi argumentami, i niestety często nieprawdziwymi argumentami, które jest bardzo trudno zweryfikować, które są argumentami emocjonalnymi. Nie jest to rzecz nienaturalna w debacie publicznej, jest to rzecz naturalna. Powinniśmy jednak oczywiście dążyć do tego, żeby tych poważnych argumentów było jak najwięcej i mam nadzieję, że tak będzie również w tegorocznej debacie budżetowej. Mówię również, bo poprzednie tym się charakteryzowały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan radny Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezydencie, pani skarbnik. Ja może zacznę od tego, o czym już tutaj wspomniano, ale ja uważam, że jest to rzecz bardzo niepokojąca i powinniśmy jednak zwracać na to uwagę, bo to wpływa niedobrze na jakość naszej pracy, na styl naszej współpracy z panem prezydentem, jeżeli radni 4 dni przed debatą dowiadują się o, jak to naprawdę projekt budżetu wygląda. O normalnych uchwałach dowiadujemy się dużo, dużo wcześniej. Zwykle tydzień, 10 dni wcześniej przynajmniej. A jednak budżet to dokument trochę większy niż normalna uchwała i wydaje mi się, że te przynajmniej kilkanaście dni powinniśmy mieć na to, żeby z tym budżetem móc się zapoznać i żeby po prostu rzeczowo móc przystąpić do debaty. Ja rozumiem, że to jest pewien aspekt stosunku pana prezydenta do radnych. Być może część radnych z tym się czuje, przechodzi na tym do porządku dziennego. Ja się z tym czuję średnio, bo uważam, że jednak mimo różnic w interesie właśnie uchwalenia dobrego budżetu jest to, żeby wszyscy radni mogli ten budżet najpierw rzeczowo przeczytać i się do niego odnieść. Ale to taka uwaga wstępna. Dzisiaj mamy pierwsze czytanie, więc tak naprawdę tylko tylko można niektóre problemy dotknąć, nie można w nie wejść głębiej, ponieważ no, ten budżet pewnie będzie jeszcze autopoprawką, w części przez pana prezydenta zmieniany, będą zgłaszali poprawki radni i on się na pewno jeszcze mocno zmieni do czasu jego przyjęcia. Natomiast ja już teraz chciałem kilka refleksji do tego projektu budżetu i kilka pytań. Też prosiłbym tutaj pana prezydenta o odpowiedź na te pytania. Nie ukrywam, że jest kilka pozycji, które w budżecie, które muszą dziwić w kontekście tych wypowiedzi bardzo rozbudowanych pana prezydenta o tym, że musimy oszczędzać w czasach kryzysu. Ja się zgadzam, że oszczędności są konieczne. Natomiast to, co już zostało wspomniane, ale bez kwoty konkretnej, czyli nie do końca wyjaśnione w projekcie budżetu tworzenie pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców Poznania w związku z Euro 2012. Koszt tego przedsięwzięcia 711 tysięcy złotych. Chciałbym się dowiedzieć, co konkretnie wchodzi w ramach kreowania tego pozytywnego wizerunku Euro 2012. Czy elementem tego mają być takie inicjatywy, jak na przykład już słynne zegary odliczające czas do euro za 63 tysiące złotych? Czy będą to jakieś ciekawsze pomysły? Bo uważam, że trzeba jednak na każdą złotówkę patrzeć, a 711 tysięcy złotych to kwota w końcu niebagatelna. Biuro Euro ma więcej takich pozycji, które nie są rozwinięte i tutaj jest problem. Ja chętnie poprę inwestowanie w promocję Euro 2012 w Poznaniu, natomiast no, muszę wiedzieć najpierw, na czym ta promocja ma polegać. Jest taka pozycja, na przykład też ją ma realizować Biuro Euro 2012, podejmowanie konkretnych czynności organizacyjnych w związku z Euro 2012. No to powiedzmy, jakie są te konkretne czynności organizacyjne, skoro jest tak napisane, że są konkretne czynności organizacyjne. Pewnie Państwo je znacie, ja też bym chciał je poznać. Szanowni Państwo, znana kwestia już z zeszłego roku i tutaj pan prezydent, mimo w zasadzie powszechnej opinii radnych, ale również opinii zgłaszanej przez mieszkańców, z tego pomysłu się nie wycofuje. Słynny informator dla mieszkańców. Pan prezydent w zeszłym roku obiecywał, że formuła informatora dla mieszkańców się zmieni. Część radnych, między innymi pan radny Herbert Holz, chciał ten informator dla mieszkańców zlikwidować i przeznaczyć te pieniądze na pożyteczniejsze cele. Ja również przychylałem się do tego, że nie jest to najefektywniejszy sposób wydawania pieniędzy. No i po roku nic się nie zmieniło. To znaczy jest to nadal makulatura wydawana jeszcze w dodatku w folijkach ochronnych, co podnosi, jak rozumiem, koszt tego informatora. Nie znam osoby, która by to czytała, może poza tymi, którzy redagują te teksty i panem prezydentem, bo widzę, że pan prezydent jest zdziwiony, że teraz mówię, więc rozumiem, że pan prezydent czyta. A kosztuje to 650 tysięcy złotych i w przyszłym roku też ma kosztować 650 tysięcy złotych. Jeżeli do tego dorzucimy biuletyn miejski, który jest pożyteczniejszy w tym sensie, że czytają go chociaż urzędnicy i część radnych. Nie jest to może też jakieś szerokie grono odbiorców, ale jednak no powiedzmy, że ktoś już czyta ten informator i na ten biuletyn miejski jest wydawane 350 tysięcy złotych, no to jest 1 000 000 złotych na wydawnictwa skierowane do garstki osób, panie prezydencie. No, gdyby to było 5, 10, 20 tysięcy złotych, to można, chociaż nie powinno się, ale można powiedzieć, to jest drobny wydatek. 1 000 000 złotych na wydawnictwa ekskluzywne, urzędowe, to chyba trochę dużo. Mam też pytanie co do takich wydatków, również bliżej nieokreślonych, zaplanowanych dla Biura Promocji Miasta. Jest taka kategoria projekty flagowe. 1 500 000 złotych. Co to będą za projekty flagowe w takim razie? No bo koszt jest też niemały, chciałbym się dowiedzieć. Równie tajemnicza pozycja w Biurze Promocji Miasta, wdrożenie CI. Może Państwo radni wiecie, ja nie wiem, co to jest to CI. Są jakieś propozycje z sali, ale ja w każdym razie nie jestem tutaj na 100% pewien, co to oznacza, więc prosiłbym też o wyjaśnienie to wdrożenie CI za 600 tysięcy złotych, co to tak naprawdę jest. Bardzo cieszę się, że Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma nową pozycję, która jest moją osobistą satysfakcją, nadzór nad umową z uniwersum. W budżecie taka pozycja została zapisana, 15 tysięcy złotych. Ja bym wprawdzie wolał, żeby tą szkodliwą umowę po prostu miasto wypowiedziało i nie angażowało w 15 tysięcy złotych na nadzór nad tą umową, ale to już jest jakiś krok do przodu, może z czasem dojdziemy do tego, żeby jednak tą umowę rozwiązać. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma też zresztą taką pozycję, ekonomika planowania transportu. i tak poczytałem, co tam pod tą pozycją jest, pod tą ekonomiką planowania transportu. I tam jest też głównie nadzór nad ZTM-em tym razem, nad tym, jak ZTM tworzy plany transportowe, różne tego typu kwestie, ale to kosztuje wszystko 2 miliony 170 tysięcy złotych. Pytanie, czy to jest ekonomika planowania transportu w tym przypadku jest zgodna z ekonomią planowania budżetu, bo to jest podstawowa sprawa. Czy te 2 miliony wydane na ekonomikę planowania transportu są dobrze wydanymi pieniędzmi? Chciałbym też, żeby to wyjaśniono. I szanowni państwo, to są, mówię, jednostkowo wskazane problemy, tego można wskazać dużo, dużo więcej, ale mieliśmy raptem 4 dni na zapoznanie się z projektem budżetu, czasu nie było dużo. Myślę, że do czasu sesji budżetowej ta analiza będzie mogła być pełniejsza, natomiast chciałem się też odnieść do kwestii inwestycyjnych, bo to, że wykreślono inwestycje drogowe, część inwestycji drogowych, to oczywiście trudno, żeby mi się to podobało, ale są pewne względy obiektywne, które rzeczywiście to w pewnej mierze usprawiedliwiają. Natomiast jestem niezmiernie zaskoczony i zdziwiony, że prezydent rezygnuje z realizacji inwestycji, które tak naprawdę nie są zrealizowane w Poznaniu tylko i wyłącznie dlatego, że Urząd Miasta nie przystąpił z dostateczną starannością i sprawnością do tego, żeby je zrealizować, a w tej chwili one są kasowane. No, fontanna na Placu Wolności, to jest z perspektywy oceny wykonań budżetu od roku 2006, to się nam każdorazowo pojawia jako niezrealizowane zadanie w komisji rewizyjnej, kiedy przy procedurze absolutoryjnej to analizujemy. I każdorazowo jest tłumaczenie, jest jakiś oczywiście powód wskazywany, z nadzieją na przyszłość, że to będzie zrealizowane. I w końcu, kiedy po 3 latach prac, znowu z nadzieją na przyszły rok patrzałem, kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana, to raptem okazuje się, że ona wylatuje. Ta sama sprawa dotyczy odbudowy Zamku Przemysła. Dokładnie ta sama sytuacja. To znaczy odbudowy Zamku Przemysła, podobno wszyscy chcą go odbudowywać, tylko jakoś nikt specjalnie się, że tak powiem, nie kwapi, żeby na to pieniądze wydać, bo przeznaczone one były w każdym budżecie, jak dotychczas, ale wydane nie były w żadnym. Nie wiem, czy mi się przywidziało, natomiast widziałem na jednym z tej prezentacji, którą pan prezydent pokazywał nam tutaj, mignął mi teatr muzyczny, że jest, nie wiem, czy przesunięty, czy są zmniejszone środki na adaptację siedziby pod teatr muzyczny. Wydawało mi się, tak jak przeglądałem też szybko budżet, że tam jest teatr muzyczny. Nie wiem, prosiłbym tutaj o wyjaśnienie. Niedobrze by się stało oczywiście, gdyby ta przeprowadzka też od dawna planowana się miała jeszcze przesunąć, czy jeszcze miała być zostać odłożona w czasie, ale to być może jest jakieś nieporozumienie. Mam nadzieję, że pan prezydent to wyjaśni. I dwie jeszcze kwestie, na które chciałem zwrócić uwagę, inwestycyjne. Mówię, celowo pomijam tu inwestycje drogowe, bo o tym moglibyśmy długo dyskutować i pewnie na to będzie czas i miejsce na sesji budżetowej, ale o tym nie chcę mówić, mówię o innych inwestycjach, które wydają mi się istotne, bo są od dawna już niezrealizowane i czekają na realizację, a teraz znowu są kasowane. To jest inwestycja światło i dźwięk na Starym Rynku. Specjalnie można powiedzieć, że wziął na siebie nowy podmiot, czyli Estrada Poznańska, realizację tej inwestycji po to, żeby to poszło sprawniej. Nie dość, że nie poszło sprawniej, to teraz jeszcze wylatuje w ogóle z planów.
Proszę włączyć panu radnemu mikrofon, żeby dokończył swoją myśl, ale po prostu czas się skończył.
Pół minuty, panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Więc to światło i dźwięk i ostatnia kwestia, modernizacja areny. Jak zwróciłem uwagę, to też zdaje się jest inwestycja, którą przesuwamy na później. Podsumowując, szanowni państwo, jest szereg pytań szczegółowych. Kilka z nich wskazałem, będę bardzo wdzięczny panu prezydentowi za odpowiedź. Natomiast czas na całościową analizę budżetu oczywiście przyjdzie, kiedy będziemy w stanie tak naprawdę się z nim gruntownie zapoznać w trakcie sesji budżetowej. Mam nadzieję, że dyskusja będzie owocna z pożytkiem dla miasta i jego mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Szanowni państwo, myślę, że dla uczciwości dyskusji, która rozpoczęła serię spotkań i prac nad budżetem, musi dzisiaj z tej sali, czy musi na tej sali wybrzmieć jeden głos. Po pierwsze, spadek dynamiki przyrostu dochodów budżetu miasta Poznania nie jest wynikiem kryzysu, ponieważ jak wiemy, w porównaniu z dochodami zeszłorocznymi dochody w przyszłym roku rosną o 1%, więc dochodów będzie więcej niż w roku przyszłym. spadek dynamiki przyrostu dochodów jest tylko i wyłącznie, czy w zdecydowanej mierze, wynikiem niekorzystnych zmian podatkowych w podatku dochodowym, głównie od osób fizycznych. To po pierwsze. Po drugie, siłami politycznymi, które wprowadziły te niekorzystne dla samorządów polskich rozwiązania, jest nie kto inny jak kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Klub i ugrupowanie, które do tej pory było posądzane o centralizm, głosowało, mam na myśli oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej, głosowało przeciwko tym rozwiązaniom. To po drugie. Po trzecie, rozwiązania te, my musimy podchodzić do nich z punktu widzenia samorządowców, nie tyle czyniły, czy nie tylko czyniły zadość pewnym oczekiwaniom społecznym zwiększenia czy umniejszenia obciążeń podatkowych tychże mieszkańców, ale przede wszystkim miały na celu wypompowanie pieniędzy z samorządu. Gdyby zamysł był tylko i wyłącznie taki, aby po stronie mieszkańców i polskich obywateli pozostawić środki finansowe, wtedy rząd pomyślałby nad uzupełniającymi rozwiązaniami, które na przykład przewidywałyby udział samorządów w VAT-ie. Nie jest prawdą, że nie ma woli politycznej zmian tego stanu rzeczy. Nie funkcjonujemy w próżni politycznej, ale jestem przekonany, że no, mam przynajmniej taką nadzieję, że na tej sali mamy przedstawicieli partii politycznych, którzy mają prawo i wolę wpływać na swoich posłów, parlamentarzystów i mam nadzieję, że ta dyskusja i te uwagi, które dzisiaj wszyscy czyniliśmy, niezależnie od ugrupowań, znajdą także wyraz w trakcie naszych dyskusji na gremiach politycznych. Apeluję do kolegów radnych z PiS-u i z Platformy Obywatelskiej, żeby podjęli dyskusję z parlamentarzystami na temat zmiany systemu podatkowego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji. A bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, budżet został radnym przekazany w terminie ustawowym. Sesja jest tak naprawdę praktycznie jeden dzień po terminie ustawowym przekazania budżetu, dlatego ta debata oczywiście ma charakter pierwszego czytania i bardziej pokazania na strukturę budżetu, a nie odpowiedzi czy zadawania pytań, jeśli chodzi o elementy indywidualne w tym budżecie. Myślę, że ta debata powinna się odbyć w pierwszej kolejności jednak w komisjach, dlatego myślę, że pan radny Szynkowski pozwoli, że na te pytania ja i moi pracownicy odpowiemy na forum komisji w pierwszej kolejności, bo tam wydaje mi się, że jest najbardziej właściwe miejsce do tego typu wyjaśnień. Na marginesie jeszcze tylko na końcu do pana radnego Lewandowskiego. Tak naprawdę mniejsza dynamika dochodów jest spowodowana dwoma czynnikami. I zmianami w systemie podatkowym, i kryzysem gospodarczym. Z grubsza mniej więcej pół na pół. Tak to wygląda. Z taką różnicą, że kryzys gospodarczy, w co głęboko wierzymy, kiedy się skończy. A zmiany podatkowe w systemie pozostaną. Moja pamięć sięga tego, że dokonując tych zmian podatkowych, nie było to działanie przeciwko samorządom. Było to działanie z pominięciem interesu. Po prostu nikt się nie zastanowił nad tym, jak działa to na samorządy w trakcie debaty, bo przypomnę, że ta debata była debatą z wniosków poselskich, a nie z wniosków rządu, obojętnie jak wtedy rząd rządził. Były to inicjatywy poselskie i mam wrażenie, i tutaj być może to jeszcze zweryfikuję, że również SLD przynajmniej za częścią tych poprawek głosowała, bo mam wrażenie, że głosowały chyba wszystkie kluby poselskie. Ale być może się mylę, tego dokładnie nie pamiętam, to sobie będę musiał jeszcze zweryfikować. Natomiast na pewno postulat, żeby przekazać tę informację posłom i żeby uwrażliwić ich na skutki tego typu działań, szczególnie dla dużych miast, bo proszę pamiętać, że te skutki, one są mniej więcej 80-90% bardziej wyraziste w dużych miastach niż w małych miejscowościach. To tak naprawdę trzeba ich uwrażliwić na to, co się dzieje w tych największych miastach, które w ostatnich latach były motorem rozwoju Polski i żeby także przekazywali to na debaty swoje i parlamentarne, i na gremia polityczne, w których będą rozmawiać. To rzeczywiście jest postulat, który należy podtrzymywać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Nie widzę więcej zgłoszeń. Ale czy jeszcze w debacie do tego punktu? Bardzo prosiłbym o pomoc techniczną. Proszę o udzielenie pomocy technicznej panu radnemu Szymonowi Szymkowskiemu, który chciałby się zgłosić, ale... O, bardzo proszę. Dziękuję. Może mikrofon w takim razie, jeżeli ten nie działa.
Dziękuję panie przewodniczący. To znaczy panie prezydencie, oczywiście ja mam świadomość, że ta dyskusja ma charakter generalny, dlatego ja zadałem wybrane pytania dotyczące tego projektu budżetu na komisji na sesji budżetowej. Tych pytań z mojej strony będzie rzecz jasna dużo więcej, ja tylko wybrałem pewne problemy, natomiast no jednak ja nie jestem członkiem wszystkich komisji i argument, że będzie o tym czas dyskutować na komisjach, w przypadku niektórych tych pytań po prostu ja nie będę miał takiej szansy, żeby dyskutować na komisjach, no bo nie jestem w stanie w posiedzeniach wszystkich komisji uczestniczyć. Dlatego jeśli mogę prosić panie prezydencie, to jednak prosiłbym, żeby ewentualnie pan bądź pani skarbnik na te kwestie, które podniosłem, żebyście państwo zechcieli dziś odpowiedzieć, bo wydaje mi się, no że to nie jest aż tyle problemów, żeby to nam zajęło tutaj jakoś nadmierną ilość czasu. Ja wskazałem konkretne pytania, konkretne problemy.
Czy pan prezydent zechce zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Proszę państwa, mogę zabrać głos, mogę udzielić odpowiedzi, ale chciałbym, żebyście państwo o tym zadecydowali tak naprawdę, czy w tym trybie powinienem udzielać, jeżeli pan radny sobie życzy, udzielę na piśmie tych odpowiedzi, dlatego że mam wrażenie, że to jest aspekt, który rozbija debatę. Ale oczywiście, jeżeli państwo sobie życzycie dzisiaj odpowiedzi na tego typu pytania, to w ramach tej wiedzy, którą w tej chwili posiadamy, możemy odpowiedzieć. Jeśli nie, również możemy to potraktować jako zapytania do budżetu i odpowiedzieć panu radnemu na piśmie.
Powiem tak, panie prezydencie, po konsultacji, w zależności od woli pana prezydenta, jeżeli pan prezydent czuje się na siłach, aby odpowiedzieć na te pytania, to będziemy prosić. Jeżeli pan prezydent wywoli w trybie innym, to oczywiście pewnie to uszanujemy.
Proszę państwa, jak najbardziej mogę odpowiedzieć w tej chwili. Ale to było pierwsze, okej. Proszę państwa, jeśli chodzi o promocję Euro 2012, jest to zadanie, które jest zadaniem kontynuowanym z tego roku. Było wpisane również w budżet wieloletni i te zadania są w kilku dziedzinach, zarówno w kreowaniu wydarzeń, jak i środków typowo promocyjnych. Między innymi uważamy, że tak naprawdę Euro 2012 powinniśmy wykorzystywać w celach promocyjnych. Między innymi będziemy się razem zresztą z pozostałymi miastami, które organizują Euro 2012, pojawiać na międzynarodowych targach w Cannes, w kilku jeszcze innych miejscach właśnie promując wizerunek miasta organizatora Euro, tak żeby przebić się do świadomości w innych krajach między innymi. Jeśli chodzi o kwestie związane z promocją, miasto Poznań realizuje przyjętą strategię promocji. Wszystkie te działania, które są tutaj podejmowane, są wynikiem tej strategii, są zawarte w strategii. Między innymi system CI, czyli system identyfikacji, systemu identyfikacji wizualnej miasta jest również elementem zapisanym w strategii i powinien być realizowany zgodnie z założeniami tej strategii. Odsyłam pana radnego do przeczytania stosownej strategii, ponieważ tam są wszystkie elementy zawarte. Jeśli chodzi o wydawanie biuletynu dla mieszkańców, no cóż, pan radny nie zna osób, które czytają, ja znam osoby, które czytają ten biuletyn, tu się różnimy. Powiem, że nawet zaskoczyły mnie liczby, które pan radny podał, bo powiem, wydawanie 350 tysięcy złotych na nakład, który, jak pan sam radny podkreślił, mają być czytać urzędnicy i radni, którzy z natury rzeczy znają te działania, a wydawanie 650 tysięcy dla 100 tysięcy mieszkańców, bo taki jest nakład, no brzmi dziwnie porównywalnie. Powiem szczerze, zdecydowanie na korzyść mieszkańców. Uważam, że jednym z podstawowych obowiązków każdej władzy publicznej jest informowanie mieszkańców o tym, co się dzieje, ten informator jest tak pomyślany i spełnia są funkcje. Oczywiście, że musi być doskonalony. Ja mam wiele jeszcze zastrzeżeń co do tego informatora i to dyskutuję, natomiast uważam, że jako inicjatywa jest pozytywna i raczej jest pozytywnie odbierany przez mieszkańców. Takie mamy informacje. Jeśli chodzi o pewne projekty inwestycyjne, proszę Państwa, no cóż, źle jest w każdym przypadku, kiedy projekt inwestycyjny jest przesuwany na kolejny rok albo na dalszą przyszłość. W związku z tym ja nie podejmuję się dyskutować o tym, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe, bo to jest oczywisty sposób złe rozwiązanie. Jest tylko pytanie, czy można ten projekt realizować kosztem innych projektów albo jakiegoś innego działania miejskiego. Jeśli tak, to oczywiście należy je realizować. Ja przedstawiając taki program, jaki przedstawiłem, uważam, że jest to niemożliwe. Chyba, że przyjmiemy jakieś inne rozwiązania. Dlatego między innymi musiałem przesunąć pewne inwestycje z przyszłego roku na później, ponieważ przyszły rok jest przyszły 2011. Są to dwa najbardziej napięte lata tego budżetu i do przesunięcia realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych wcześniej według mojego rozeznania nie jest możliwa. Stąd przesunięcie Teatru Muzycznego, który jeszcze nie ma projektu, na lata późniejsze. Stąd rezygnacja z takich projektów jak Światło i Dźwięk w Poznaniu i kilku innych, zarówno tych większych, jak i tych mniejszych. Mogę pana radnego zapewnić państwa, że gdyby nie było takiej konieczności, to chętnie bym z tych projektów nie rezygnował. I oczywiście, jeżeli w debacie one się pojawią, to będzie to jak najbardziej pozytywne. Zawsze będzie tylko rozważaniem, kosztem jakich innych działań one się pojawiły. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Tak, ponownie zgłasza się pan radny Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie prezydencie za odpowiedź. Na niektóre kwestie w takim razie, jak rozumiem, będzie panu prezydentowi wygodniej i będzie pan prezydent mógł precyzyjnie odpowiedzieć na piśmie. Ja nie pytałem o wyjazd na targi w Cannes, tylko o pozycję tworzenie pozytywnego wizerunku Euro 2012 wśród mieszkańców Poznania, bo tak jest ta pozycja zdaje się sformułowana. I na to jest 711 tysięcy złotych, ale rozumiem, że to nie jest, że tak powiem, teraz nie będziemy dochodzić tego, pan prezydent też w każdej pozycji budżetowej oczywiście nie musi znać i nie może znać, więc prosiłbym tylko krótko mówiąc o wyjaśnienie tych kwestii, ewentualnie z odsłuchu moich pytań z protokołu sesji na piśmie, na które nie padła tutaj odpowiedź. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji. Proszę Państwa, ponieważ odbyliśmy łącznie debatę na temat punktu 5 i 6, w obu przypadkach mieliśmy do czynienia tylko z pierwszym czytaniem, to jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Poznania na rok 2010. Sprzeciwu nie słyszę, a zatem